Lekcja 10. 4 czerwca. Jezus w Jerozolimie. Tekst pamięciowy. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? Ewangelia Mateusza 21:42. W Ewangelii Mateusza 20:27-28 czytamy następujące słowa Jezusa. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Oto Jezus, wieczny Bóg, Stwórca wszechrzeczy, prowadził życie sługi na ziemi, pełniąc dzieło na rzecz zagubionych, chorych i potrzebujących, z których wielu szydziło z Niego. Z trudnością pojmujemy, choćby w najmniejszym stopniu, takie wyrzeczenie i takie wyparcie się siebie. Ale choć Jego rola sługi jest niepojęta, to jednak Jego uniżenie nie skończyło się na tym, gdyż On, wieczny Bóg, tak wyraził ostateczny cel swojego przyjścia na świat, aby oddać życie swoje na okup za wielu. Taka ofiarność i takie wyrzeczenie się siebie są tajemnicą, w którą sami aniołowie wejrzeć pragną. Pierwszy list Piotra 1:12. Chrystus ukrzyżowany to największa tajemnica wszechświata. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom i naukom Jezusa podczas Jego ostatniego pobytu w Jerozolimie przed śmiercią. Przybył On tam nie po to, by zostać ukoronowanym jako ziemski król, jak pragnęło wielu i na co mieli nadzieję nawet Jego uczniowie, ale po to, by stać się za nas grzechem. Abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian 5:21. Niedziela, 29 maja. Przepowiedziane przyjście. Po 70 latach niewoli babilońskiej Żydzi zaczęli wracać do Jerozolimy. Z entuzjazmem przystąpili do odbudowy świątyni, ale gdy położyli fundament, ci, którzy pamiętali wspaniałą świątynię Salomona, uświadomili sobie, że nowa świątynia daleko będzie ustępowała splendorem tamtej. Dlatego też płakali głosem wielkim. Ci, którzy wrócili z niewoli, doznali nieoczekiwanego wsparcia ze strony dwóch ludzi, którzy znaleźli się między nimi, starego proroka Aggeusza i młodego proroka Zachariasza. Aggeusz przypomniał im, że prawdziwa chwała świątyni Salomona nie pochodziła od Salomona ani od żadnego z ludzi. Przecież świątynia nie była poświęcona Salomonowi, ale Bogu. Aggeusz powiedział, tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Księga Aggeusza 2:6-9. Jeszcze więcej nadziei dodał Judejczykom młody prorok Zachariasz, wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Księga Zachariasza 9:9. Jak te niezwykłe proroctwa mają się do Ewangelia Mateusza 21:1-11. Opisu przybycia Jezusa do Jerozolimy. Ewangelia Mateusza 21:1-11. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego, powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, przywiedli oślice i źrebie i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc, Hosanna synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Chrystus postąpił według żydowskiego zwyczaju odnoszącego się do królewskiego wjazdu. Zwierzę, którego dosiadał, należało do gatunku, którym posługiwali się władcy Izraela, a prorocy przepowiedzieli, że Mesjasz w ten właśnie sposób przybędzie do swego królestwa. Zaledwie wsiadł na źrebaka, rozległy się w powietrzu donośne triumfalne okrzyki. Tłumy witały go jako Mesjasza, jako swego króla. Tym razem Jezus przyjmował hołdy, do których nigdy wcześniej nie dopuszczał, i uczniowie uznali to za dowód, że ich radosne nadzieje zostaną spełnione przez osadzenie Jezusa na tronie. Tłumy były przekonane, że nadchodzi moment ich wyzwolenia. W wyobraźni widzieli armie rzymskie przepędzane z Jerozolimy, a Izrael raz jeszcze jako niezależny naród. Raz po raz widzimy, jak słowa Pisma Świętego się wypełniały, a jednocześnie ludzie tego nie rozumieli. Jaka lekcja płynie z tego dla nas o tym, jak utrwalone błędne poglądy mogą wypaczać pojmowanie prawdy? Poniedziałek, 30 maja. Jezus w świątyni. Od pierwszych dni po upadku, ofiary ze zwierząt były wybranym przez Boga środkiem służącym nauczaniu ludzi o planie zbawienia z łaski przez wiarę w mającego przyjść Mesjasza. Zobacz list do Rzymian 4:13-16. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama. Ojca nas wszystkich mocny przykład tej prawdy jest zawarty w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, w historii Kaina i Abla oraz tragedii, do której doszło m.in. wskutek rozbieżności zdań co do sposobu oddawania czci Bogu. Zobacz także objawienie Jana 14:7-12. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Gdy Bóg powołał Izraelitów jako swój wybrany lud, królestwo kapłańskie i naród święty, ustanowił także służbę świątynną jako pełniejsze i bardziej kompletne objaśnienie planu zbawienia. Od przybytku na pustyni, przez świątynię Salomona, po świątynię wybudowaną po niewoli babilońskiej Ewangelia była objawiana w symbolach i typach służby świątynnej. Mimo że istnienie świątyni było oparte na Bożym ustanowieniu, to jednak obrzędy, które się w niej odbywały, były wykonywane przez upadłych ludzi. Jak niemal w każdym przedsięwzięciu z udziałem ludzi pojawiało się w funkcjonowaniu świątyni zepsucie, które rzutowało na świętą służbę ustanowioną przez Boga jako objawienie Jego miłości i łaski dla upadłego świata. W czasach Jezusa sprawy zaszły tak daleko w złym kierunku wskutek chciwości i zachłanności kapłanów, mających czuwać nad poprawnością funkcjonowania świątyni, iż w oczach ludzi świętość nabożeństwa ofiarnego została w dużym stopniu zachwiana. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 21, 12-17. Jakie lekcje dla nas jako czcicieli Boga są zawarte w tym fragmencie Ewangelii? Ewangelia Mateusza 21, 12-17. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły, Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest, czy nigdy nie czytaliście, z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Podobnie jak w wielu innych przypadkach Jezus zacytował Pismo Święte, by uzasadnić swoje działanie. Jest to kolejny dowód, że jako wyznawcy Jezusa musimy traktować Biblię jako najważniejszą podstawę naszego światopoglądu i systemu moralnego. Jezus nie tylko zacytował Pismo Święte, ale także dokonał cudownych uzdrowień osób niewidomych i kalekich. Były to dodatkowe mocne i przekonujące dowody Jego boskiej natury i misji. Jakżeż tragiczne jest to, że ci, którzy powinni byli być najbardziej wrażliwi i otwarci na te dowody, najusilniej Go zwalczali. Obawiając się o utratę swojego ziemskiego skarbu i statusu szafarzy i strażników świątyni, wielu nie chciało dostrzec tego, na co wskazywała cała służba świątynna, zbawienia w Jezusie. Jak możemy się upewnić, że nasze pragnienie zysku czy zachowania statusu, być może nawet właściwego i słusznego, nie narażają nas na odrzucenie tego, co naprawdę ważne, życia wiecznego w Jezusie. Wtorek, 31 maja. Brak owocu. Oczyszczenie świątyni przez Jezusa było wyrazem Jego współczucia dla ludzi. Na dziedzińcu pogan zorganizowano targowisko, a Jezus pragnął, by Jego dom był miejscem modlitwy i nabożeństwa dla wszystkich ludów. Jednak oczyszczenie świątyni było także aktem sądu. Kapłani, którzy kierowali świątynią, sprawiali, że nie mogła ona być błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, a więc dzień sądu nad nimi się zbliżał. Jeśli po wszystkim, czego Jezus dokonał, objawiając swoje boskie pochodzenie i misję, ludzie ci nadal odrzucali Go, to co innego mogło ich spotkać prócz zebrania konsekwencji swoich złych wyborów. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 21, 18-22. Jak przeklęcie drzewa figowego przez Jezusa nawiązuje do oczyszczenia świątyni. Ewangelia Mateusza 21, 18-22. A rano, wracając do miasta, łaknął. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus, odpowiadając, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Jezus przeklął drzewo figowe, czyniąc je żywą przypowieścią o wielu przywódcach narodu izraelskiego, którzy mieli ostatecznie i nieodwołalnie zebrać plon z tego, co posiali. Jednak musimy pamiętać, że przypowieść ta nie odnosiła się do wszystkich przywódców religijnych. Wielu z nich uwierzyło w Jezusa i przyjęło Go jako Mesjasza. Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Jak drzewo figowe nie przynosiło owoców, tak bezowocna stała się służba świątynna, która wkrótce miała być unieważniona. Te działania i surowe słowa Jezusa musiały wywołać wielki wstrząs w umysłach uczniów, którzy wciąż starali się nauczyć lekcji współczucia i otwartości, jakie Jezus przekazywał im podczas swojej służby. To był przecież ten sam Jezus, który oświadczył, że nie przyszedł po to, by potępić świat, ale go odkupić. I ten sam Jezus, który oświadczył, bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać ludzkich dusz, ale je ocalić od śmierci. Każde słowo i każdy czyn w Jego służbie były poświęcone odrodzeniu upadłej ludzkości oraz wskazywaniu ludziom nadziei i obietnicy nowego życia w Nim. Tak więc surowe zachowanie i słowa z Jego strony, wypowiedziane z taką stanowczością, zaskoczyły uczniów, a Mateusz napisał, że zdumiewali się tym, co Jezus uczynił. Niewątpliwie prędzej czy później niektórzy ludzie zupełnie odrzucą Boże miłosierdzie i łaskę. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 6:13. Pierwsza księga Mojżeszowa 15:16. Pierwsza księga Mojżeszowa 19:24. Apokalipsa 22:11. Dlaczego ważne jest, byśmy pozostawili sąd w tej sprawie Bogu i nigdy sami nie osądzali ani innych, ani nawet samych siebie. Pierwsza Mojżeszowa 6:13. Rzekł tedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Pierwsza Mojżeszowa 15:16. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Pierwsza Mojżeszowa 19:24. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. Objawienie Jana 22:11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Środa, 1 czerwca. Kamień. Gdybyś dowiedział się, że zostało ci tylko kilka dni życia, co byś z nimi zrobił? Jedną z rzeczy, które Jezus zrobił, było opowiedzenie przypowieści, które miały wywrzeć głębokie wrażenie na Jego słuchaczach. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 21:33-46. Kogo symbolizują postacie występujące w przypowieści? Ewangelia Mateusza 21:33-46. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę, i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Kogo symbolizują postacie występujące w przypowieści? Właściciel winnicy. Rolnicy. Słudzy. Syn właściciela winnicy. Zwróć uwagę na cytat Jezusa zaczerpnięty z Psalm 118:22-23. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Cytując proroctwo o odrzuconym kamieniu, Chrystus do pewnego historycznego wydarzenia. Miało ono miejsce podczas budowy pierwszej świątyni. Gdy wznoszono świątynię za czasów Salomona, ogromne kamienie na fundament świątynny i ściany świątyni przygotowano już w kamieniołomie. Po przetransportowaniu ich na miejsce budowy nie obrabiano ich już żadnymi narzędziami, tak by na miejscu świątyni nie było słychać dźwięku uderzeń młota w dłuto. Zadaniem budowniczych było tylko umieszczenie kamieni we właściwym miejscu. Gdy zakładano fundament, dostarczono z kamieniołomu jeden kamień o niezwykłym rozmiarze i kształcie. Budowniczowie nie mogli znaleźć dla niego miejsca i pominęli go. Przeszkadzał im też na placu budowy i przez długi czas leżał bezużytecznie. Ale gdy budowniczowie przystąpili do wykonywania narożnika, poczęli szukać kamienia o wystarczająco dużych wymiarach, odporności i kształtach, który byłby w stanie unieść taki ciężar. W końcu zwrócono uwagę na z dawna porzucony kamień. Kamień okazał się przydatny i został położony na swoim miejscu, do którego ściśle przylegał. Przeczytaj jeszcze raz Ewangelia Mateusza 21:44. Jezus przedstawił dwie różne postawy wobec kamienia, jedna to upaść na kamień i rozbić się, a druga, zostać zmiażdżonym przez spadający kamień. Na czym polega zasadnicza różnica między tymi dwiema postawami? Zobacz także Psalm 51:9, Księga Daniela 2:34, Ewangelia Mateusza 21:44. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Psalm 51:9. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Księga Daniela 2:34. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Czwartek, 2 czerwca. Koszt łaski. Dobrą nowiną w Biblii jest to, że zostaliśmy stworzeni przez miłującego Boga, który zapewnił nam drogę wyjścia z problemu grzechu i śmierci przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Ten temat pojawia się na różne sposoby w całej Biblii. Widzimy go także w kolejnej przypowieści opowiedzianej przez Jezusa. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 22:1-15. Czego przypowieść ta uczy o zbawieniu z łaski Bożej przez wiarę? Ewangelia Mateusza 22:1-15. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. Jakkolwiek surowa może się wydawać wymowa tej przypowieści, ważne jest, byśmy pamiętali, jaka jest stawka: życie wieczne albo unicestwienie na wieki każdego z ludzi. Czy jest coś, co miałoby większe znaczenie? Gdy patrzymy na krzyż i na koszt, jaki poniósł Bóg, by zapewnić zbawienie ludzkości, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak rozległe, głębokie i niepojęte sprawy się z tym wiążą. Oto Syn Boży, jedna z osób bóstwa, wziął na siebie pełnię gniewu Bożego przeciwko grzechowi. Nie może być nic poważniejszego od tego. Ten temat będzie studiowany przez całą wieczność, więc nic dziwnego, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć go teraz naszym umysłem. Stąd tak mocne i bezkompromisowe słowa w tej przypowieści. Bóg zapewnił wszystko, by każdy mógł wziąć udział w uczcie weselnej. Zobacz objawienie Jana 19:7. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się, wszystko, co było potrzebne, zostało łaskawie przygotowane za tak wielką cenę, że żadna przypowieść nie jest w stanie tego wyrazić. Tak więc wystarczająco złe było to, że ludzie, którzy zostali zaproszeni na ucztę, zlekceważyli to zaproszenie i zajęli się swoimi sprawami. Co gorsza, niektórzy zabili tych, którzy przynieśli im łaskawe zaproszenie. Tak więc bezkompromisowa postawa gospodarza wesela nie powinna nas dziwić. Co oznacza szata weselna? Zobacz także objawienie Jana 19:8. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Szata oznacza sprawiedliwość Chrystusa, sprawiedliwość przejawiającą się w życiu i czynach świętych. Człowiek nie mający szaty weselnej symbolizuje rzekomych chrześcijan, którzy roszczą sobie prawo do przywileju łaski i zbawienia, ale nie pozwalają Bogu, by przemienił ich postępowanie i charakter. Za wielką cenę przygotowane zostało wszystko, czego potrzebują ci, którzy otrzymali zaproszenie. Jak wskazuje przypowieść, aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba czegoś więcej niż stanąć u drzwi. Piątek, 3 czerwca. Do dalszego studium. W londyńskiej gazecie ukazała się notatka pod nagłówkiem: kobieta martwa w mieszkaniu od 3 lat. Szkielet Joyce znaleziono na kanapie, a telewizor wciąż działał. Martwa przez 3 lata w londyńskim mieszkaniu i nikt nie zauważył jej zniknięcia? Nikt nie sprawdził, co się z nią dzieje? Jak to mogło się zdarzyć, zwłaszcza w czasach niemal nieograniczonej łączności? Ta wiadomość obiegła światowe serwisy informacyjne, ale szczególny wstrząs wywołała wśród mieszkańców Londynu. Jak to możliwe, by kobieta umarła i nikt przez 3 lata tego nie odkrył? Bez nadziei i obietnicy Ewangelii oraz bez zbawienia danego nam tak wielkim kosztem wszyscy jesteśmy skazani na takie samo zapomnienie jak ta nieszczęsna kobieta w Londynie. Jednak nasza sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdyż nikt nigdy nie znalazłby nas i nie płakałby po nas 3 lata czy nawet 3 miliardy lat po naszym zgonie. Obecnie naukowcy twierdzą, że prędzej czy później cały kosmos się zużyje i umrze, nastąpi coś, co nazywa się fachowo śmiercią cieplną wszechświata czy jakoś tak. Jednak ofiarowanie Chrystusa na krzyżu mówi nam, że ten pogląd jest daleki od prawdy. Zamiast wiecznego zapomnienia mamy obietnicę wiecznego życia w nowym niebie i na nowej ziemi. Wobec tak cudownej perspektywy przed nami, jak możemy się upewnić, że nikt i nic nie stoi na naszej drodze do tego, co zostało nam zaoferowane w Jezusie? Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl, jak ostateczna i pewna jest śmierć, a jak daremne są ludzkie starania, by ją pokonać. Najlepsze, co moglibyśmy zrobić, to zachować w jakimś stopniu ciało po śmierci, co oczywiście nie pokonałoby śmierci, jak pomalowanie spalonego samochodu nie przywróciłoby go do użytku. Nic dziwnego, że aby pokonać śmierć, trzeba było czegoś tak niezwykłego jak śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Jak świadczy to o znaczeniu ukrzyżowania Jezusa dla naszej nadziei i wszystkiego, w co wierzymy. 2. Zastanów się, co znaczy okrycie sprawiedliwością Jezusa. Jak właściwe i zrównoważone zrozumienie tego strzeże nas od popadania w błędy taniej łaski czy legalizmu i dlaczego w tej kwestii ważne jest unikanie skrajności.